W Izraelu ogłoszono alarm po wystrzeleniu przez Iran około 180 pocisków balistycznych. Nalot był odwetem za zabicie przywódców Hamasu i Hezbollahu. Iran tłumaczy atak jako samoobronę, powołując się na, tu cytat, agresywne działania Izraela, w tym naruszenia suwerenności kraju. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zadeklarował wsparcie apelu przywódców państw grupy G7 dotyczącego kryzysu na Bliskim Wschodzie i wyraził pełne poparcie dla Izraela. Jakie są możliwe scenariusze sytuacji na Bliskim Wschodzie? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Jest z nami profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Fuad Jomma z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Jest również z nami, również przy telefonie, Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela i Palestyny w programie Bliski Wschód i Afryka w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor.
I generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych Wojska Polskiego. Dobry wieczór, panie generale.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Nie wiem, kto zyskuje na tej wojnie, ale z całą pewnością wiem, kto traci. Tracą wszyscy ci ludzie, którzy chcą jedynie normalnie żyć albo aż normalnie żyć. A kto może zyskać na tej wojnie? Może pan profesor Fuad Jomma.
Zyskuje zdecydowanie Liban jako państwo. Zdecyduje również, korzysta z tego na pewno inne państwa arabskie, sunnickie, żeby osłabić i wpływy partii Boga i wpływy przede wszystkim Iranu, czyli szyitów. Może w końcu Liban staje się państwem i będzie kontrolował całkowicie swój obszar, bo jak na razie Partia Boga była państwo w państwie, nawet jest większe niż samo Liban w sensie militarnym. Iran uzbraja je od prawie 30 lat, je szkoli przeciwko Izraela, cały czas przygotowuje jej, wykorzystuje tą ludność szyicką dla własnych celów, dla własnej ambicji, żeby stać się państwem atomowym, bez dwóch stron. Także na pewno osłabienie Partii Boga w południowym Libanie to jest bardzo dobry scenariusz dla państwa libańskiego, bo w końcu mogą wybrać i prezydenta, i rządu, bo jak na razie nie ma ani prezydenta, ani rządu, tylko jest premier, który pełni funkcję premiera, tymczasowego jakby, i prezydenta, który również pełni obowiązki tak zwane prezydenta. Także korzysta zarówno państwo arabskie, jak i Liban jako państwo.
Michał Wojnarowicz, to samo pytanie. Czy pan chciałby rozszerzyć, czy może jakieś inne światło rzucić na to?
Korzysta, jeśli chodzi o, powiedziałbym, bardzo jednak krótkoterminowe, takie, powiedziałbym, doraźne potrzeby, obecny premier Benjamin Netanyahu, tak, w jego przypadku można to nazwać swojego rodzaju ucieczką do przodu. Nie chcę tutaj powiedzieć, że jakby wszystko jest tak naprawdę, wszystko obraca się wokół tylko i wyłącznie jego interesu, jakby to jest jakby trochę...
Jego problemów, tak?
Jego problemów, jakby jego pozycji, ale niemniej i ta teza jakby, no, nie pojawiła się dzisiaj, ani nie pojawiła się wczoraj. Dla człowieka, za którego kadencji wydarzył się już, no, będziemy za chwilę obchodzić, to już będzie rok, prawda, od 7 października ubiegłego roku od ataku Hamasu. U człowieka, za którego kadencji to się wydarzyło, tylko sukces właśnie na innym polu militarnym, politycznym dałby jakikolwiek tak naprawdę szansę na uratowanie swojej kariery, swojej pozycji, tak, swojej wizji. I tutaj ta walka z Hezbollahem i te sukcesy, jakie izraelska, przede wszystkim ta operacja lotnicza, operacja specjalna, tak, w ostatnich tygodniach odniosła, tak, i jakby ukoronowaniem tego był nalot i zabicie na Hassana Nasrallaha, no to faktycznie jest coś, co premiera wzmacnia, tak. pytanie, czy to tak dalej będzie kontynuowane, jeśli chodzi o operację Stanów Zjednoczonych w Libanie, bo jest to obszar, na którym no, Izrael historycznie może nie tyle połamał sobie zęby, co potrafił ugrzęznąć i bardzo mocno się tam wykrzewiać i też tak naprawdę na tej właśnie na walce z próbie wypchnięcia Izraela z Libanu jeszcze od 80. właśnie, no budował są pozycję Hezbollah, tak, jakby swoją, swoje zintegrowanie się tak naprawdę z libańskim państwem, więc to jest ten czynnik. Jeśli chodzi o jakby ten aspekt irański, no tutaj faktycznie też jest to poniekąd też pewnego rodzaju, może nie jeszcze sukces, tak, no, ale jednak też Iran pokazuje, że jest w stanie, że jest też siłą, która w regionie się no, liczy, ta, która też jest gotowa na spektakularne działania, żeby swoje interesy realizować. Przy czym, no powtórzmy, jeszcze mówimy o bardzo dynamicznym procesie, bardzo, tak powiem, sytuacja, która zmienia się tak naprawdę z dnia na dzień, więc jeszcze ten bilans wygranych, przegranych, no można powiedzieć filozoficznie, że fortuna kołem się toczy, ale że no, naprawdę wiele się może jeszcze zmienić w najbliższym czasie.
Panie generale, jaki jest pana punkt widzenia?
Wydaje się, że to, co się w tej chwili wydarza w tym regionie i to, że armia izraelska rozbija organizacje terrorystyczne związane z Iranem, budzi nadzieję na to, że jeżeli się uda Izraelczykom rozbić te organizacje, doprowadzić do tego, że te organizacje przestaną mieć wpływ na cokolwiek, na politykę, na ludność, mieć potencjał militarny, to budzi to nadzieję, że w regionie może powstać zupełnie inna sytuacja niż dotychczas. Sytuacja wolna od napięć, wolna od organizacji terrorystycznych i taka atmosfera, bym powiedział, sprzyjająca bardziej ułożeniu pokoju, czy może nie agresji obustronnej. Ale warunkiem jeszcze jednym, który musi być spełniony, to pozbawienie Iranu wpływów na ten region i na to, co się dzieje w Jordanii, znaczy za rzeką Jordan, czy w Libanie. A teraz kluczową kwestią, o którą w tej chwili się wszystko będzie wydarzało, to jaki odwet sprawi, czy wykona Izrael. Ja wierzę w to, że perspektywą jest to po zbawieniu wpływów Iranu w tym regionie, powrót do rozmów pokojowych i do stabilizacji w tym regionie, co budzi nadzieję, moim zdaniem, na to, że będzie ten region normalnie funkcjonował. Ale warunek jeden, pozbawić Iran wpływów na ten region.
A właśnie jak to można określić? Panie generale, chodzi mi o to, czym dysponuje Izrael, czym dysponuje Iran?
Jeżeli chodzi o armię izraelską, armia izraelska ma zdolności do prowadzenia operacji wojskowych we wszystkich domenach. Domenie powietrznej, lądowej, morskiej i sił specjalnych, jak również przy wykorzystaniu innych systemów, które mogą sparaliżować funkcjonowanie Iranu. Myślę tu o cyberdziałaniach. A zatem Izrael ma ogromny potencjał. My w tej chwili zastanawiamy się nad tym, kiedy i czym uderzy Izrael, ale moim zdaniem w tej chwili już te uderzenia, chociażby i w cyberprzestrzeni i w innych systemach, które funkcjonują w Iranie, już mają pewnie miejsce, ponieważ warunkiem do skutecznego przeprowadzenia uderzenia odwetowego przez Izrael to jest sparaliżowanie systemów reagowania ze strony Iranu. Moim zdaniem Iran nie ma na dzisiaj takiego potencjału, który mógłby się mierzyć z tym potencjałem, który ma Izrael. Izrael, podobnie jak Iran, przygotowali się do tego starcia, natomiast różnice w technologiach, zaawansowaniu technologicznym między tymi potencjałami zdecydowanie plasują Izrael na wyższej pozycji. I wydaje mi się, że jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek uderzenia, to reakcja ze strony Izraela będzie bardzo, znaczy ze strony Iranu będzie bardzo ograniczona.
A na co liczy Iran?
Iran liczy na to, że w tej chwili zyska tylu sojuszników, którzy wstrzymają Izrael od uderzenia odwetowego. I wydaje się, że i Chiny, i Indie, i być może jeszcze inne państwa będą wywierały wpływ na głównie Waszyngton, bo to Waszyngton decyduje o tym, jak daleko Netanyahu się posunie. Ale wydaje się, że Izrael swoje zasadnicze cele już osiągnął i będzie tylko ewentualnie operację kontynuował wtedy, ale tylko wtedy, kiedy będą realne zagrożenia ze strony Iranu. Dopóki się nie włączą wszyscy gracze do tej wojny, to wojna będzie trwała. Ale ufam, że wielcy gracze, globalni gracze będą jednak nakłaniali obie strony do zaprzestania działań zbrojnych.
Panie profesorze.
Tylko pytanie, czy Izrael to będzie to wykonywał. Bo jak na razie Joe Biden to próbuje bez skutku od ponad pół roku, żeby powstrzymał jednak te działania militarne. Izrael w żaden sposób nie chce to usłyszeć i myślę, że tak prędko przez kilka miesięcy kolejny nie będzie chciał usłyszeć. Tym bardziej, że w Stanach są te wybory prezydenckie zaraz. I takiego nacisku ze strony Stanów nie będzie w kierunku Izraela, żeby zmusić do powstrzymania. Będzie deklarował cały czas wsparcie i na pewno udzieli to wsparcie, uzbraja Izrael w jeszcze nowszej technologii, mimo że Izrael rzeczywiście posiada potencjał ogromny na Bliskim Wschodzie. To jest supermocarstwo, ale regionalne oczywiście. Natomiast Iran rzeczywiście technologicznie jest o 50 lat może w tle i tylko Iran musiał to wysyłać te rakety. Został tak naprawdę zmuszony, bo tak stracił reputację na Bliskim Wschodzie, bo w mass mediach arabskich, ja to śledziłem, nie zostawili suchej nitki na Iranu, że tylko obiecuje, że będzie odwet, mimo że partia Boga to był ich rozpieszczony syn, ten Hassan Nasrallah. Wszyscy dowódcy organizacji Partii Boga zginęli, to kiedy w końcu będą odpowiadać i musieli odpowiedzieć, czy jakiejkolwiek będzie konsekwencji, oni wiedzą doskonale, że mogą oberwać ze strony Izraela i to nieźle. Oni są przestraszeni na pewno bardzo mocno, są w stanie gotowości od wczoraj i myślę jeszcze przez wiele dni i wiele tygodni, ale musieli odpowiedzieć, żeby jakoś wyjść z tego z twarzą wobec, bo wszyscy wytykali Iranowi, że jednak tak naprawdę wystawił Partię Boga na pastwę losu i nie tylko Partię Boga, że w Syrii również mają zwolenników, w Jemenie i w Iraku. Więc jeżeli Iran by nie odpowiedziałby, to znaczyło ogromny cios w tych organizacjach terrorystycznych, które Iran ich wspierał militarnie i nie tylko zresztą. Zobaczymy, czy Izrael odpowie, bo jeżeli odpowie w sposób ograniczony, a jest to możliwe w najbliższym kilku dni. Dziś jest jakieś tam święto w Izraelu, Nowy Rok. Przez dwa dni to potrwa. No nie wydaje mi się, żeby w święta Izrael atakował. Natomiast myślę, że za 48 godzin mogą być jakieś akcje, ograniczone na jakieś instalacje strategiczne, instalacje ropojnośne, ale już wiemy, że nie będzie atak raczej na instalacje atomowe Iranu, bo wtedy już doszłoby do totalnej wojny między tymi dwoma państwami. Myślę, że Iran jednak posiada ogromny potencjał, tak zwany rakietowy. Izrael oczywiście jest też i to posiada i to o wiele potężniejszą armię i jeszcze ma wsparcie państw zachodnich, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, które też biorą udział i wczoraj brali udział w tych akcjach przeciwko tych rakiet irańskich.
Iran zatem niejako został przymuszony do tego działania poprzez presję, to co pan mówił, ale z drugiej strony nie był to chyba udany atak. Oczywiście mówię o ich punkcie widzenia. Jak czytać to, co się właśnie, jak czytać te informacje, które się ukazały na temat strat po stronie Izraela?
Pytanie do mnie, rozumiem?
Tak, na przykład. Tak, bardzo proszę, panie profesorze.
Oczywiście, że ulice państw arabskich z entuzjazmem to wszyscy przyjęli, ten atak, szczególnie Partia Boga. I to był właściwie podwyższył ich, ja wiem, to morale, bo w wyniku, że oni stracili tyle przywódców i to na czele Hasan Nasrallah w piątek, kiedy zginął też, ich, ja wiem, morale były naprawdę osłabione. Izrael też w tej swojej euforii to już myślał o inny Bliski Wschód, że to już będzie nowy Bliski Wschód. Już w ogóle ich plany kompletnie sięgały jeszcze dalej, bo Netanyahu no z tej radości zwariował, bo zyskał i w Izraelu praktycznie już może zachować swoją władzę i już nikt go nie usunie w tej chwili. Natomiast te ataki jednak Iranu, to jego radość widać było wczoraj na jego twarzy, że jednak był bardzo wkurzony, bardzo zły i myślę, że Izraelczycy wyczuli jednak, że mogą też oberwać to tymi rakietami z różnych... I tu muszę to podkreślić, że wcale Irańczycy nie wysłali tych rakiet tak nawet chaotycznie, tylko wysłali do konkretnych celów. Mimo, że był zagłuszony, ja wiem, sygnał GPS, ale myślę, że niektóre rakiety trafili w swój cel. Co by było, gdyby strzelałby w stronę Tel Awiwu w sposób, ja wiem, powiedzmy, ja wiem, chaotyczny i cywile by zginęliby. Także ja nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek jest w stanie powstrzymać, jak leci tysiąc rakiet naraz, tak? Mogą, powiedzmy, ja wiem, połowę tych rakiet, powiedzmy, strzelać, ale co z drugą połową? Wczoraj też widać było, że nie do końca ten system antyrakietowy izraelski był skuteczny, bo jednak niektóre rakiety spadły. Irańczycy twierdzą, że 90%, oczywiście to są bardzo mocno przesadzone, no ale wczoraj były inne głosy, że 40%. Mm-hmm. Ale nawet jeżeli to był 20%, to już jest dużo. Tak, jeżeli na 200 rakiet, powiedzmy, no to nawet 20 rakiet, no to trafiło, to był dużo. A co jeżeli będzie 1000 rakiet naraz, albo 2000 rakiet naraz? Ja wiem, że Partia Boga, z tego to co ja wiem, jest w stanie ostrzeliwać Izraela 300 rakiet naraz. A co dopiero Iran? Iran myślę, że może być i kilka tysięcy nawet rakiet naraz.
Panie generale, ja mam pytanie o tę słynną żelazną kopułę. Może większość słuchaczy wie, jak to działa, ale jednak myślę, że część z nas, i tutaj ja należę do tego grona, nie wie. Czy mógłby pan wyjaśnić, jak to działa? Czy to się da w ogóle takim profanom jak ja?
Da się. Iron Dome, żelazna kopuła, jest to system krótkiej obrony powietrznej krótkiego zasięgu, którego celem jest, przeznaczeniem jest zwalczanie środków napadu powietrznego przeciwnika. Generalnie Iron Dome został zbudowany po to, żeby zwalczać rakiety i systemy rakietowe, którymi się posługiwali zawsze terroryści z Hamasu i Hezbollahu. Oni się posługiwali w zasadzie rakietami systemów, które miały krótki zasięg i nie były to rakiety balistyczne. To były rakiety krótkiego zasięgu wyszukiwane na krótkich dystansach. I Iron Dome został skonstruowany po to, żeby te rakiety, które przez wielu nazywane są rakietami typu Katusza, mogły te rakiety tego systemu zwalczyć. Tym bardziej, że w zasadzie wcześniej nie używał Hamas i Hezbollah innych typu rakiet, jak właśnie tylko te rakiety, które miały taki, powiedział, charakter czy nazwę, czy pochodzenie od Katiusz, a to były rakiety z reguły kalibru 122, takie typowe systemy rosyjskie Grad nazywane przez fachowców. Otóż ten system po to został zbudowany. Przy czym Trzeba mieć też wiedzę o tym, że ten system krótkiego zasięgu mają jeszcze Izraelczycy systemy średniego zasięgu i dalekiego zasięgu. Są to systemy, które zwalczają rakiety balistyczne, między innymi irańskie rakiety balistyczne na wyższych dystansach, na wyższych odległościach od Ziemi. A zatem są to wielowarstwowe systemy zwalczania środków napadu powietrznego. Tutaj przygotowane by do zwalczania irańskich rakiet. Czyli mówię, bez krótkiego zasięgu, średniego, dalekiego zasięgu. Więc ta wielowarstwowa obrona powietrzna, którą zbudowali Izraelczycy, jest bardzo skuteczną obroną i efektywność jest bardzo duża. Natomiast oczywiście zgadzam się z panem profesorem, jeżeli nalot wykonywany jest przez setki rakiet, trudno, żeby ten system był tak efektywny, ponieważ załadować wyrzutnie rakiet na kolejnej salwie, żeby można było zwalczać środki napadu powietrznego, a z reguły te ataki wykonywane są poprzez zmasowane uderzenia realizowane w krótkim czasie. Przy czym jeszcze jedna rzecz ważna, ten system jest uzupełniany przez systemy lotnictwa myśliwskiego, które również zwalczają te rakiety na dolocie do obszaru Izraela.
Czego się panowie obawiają najbardziej, jeśli chodzi o kryzys na Bliskim Wschodzie, o to, o ten czas, w którym teraz jesteśmy? Oczywiście pytam o pewne prognozy, ale też właśnie obawy, jeśli można, pan Michał Wojnarowicz.
No tak naprawdę największe ryzyko paradoksalnie niesie eskalacja, ale taka nieplanowana, bo to, co już padło z ust moich przedmówców, prawda, czy właśnie przy opisie tych ostatnich wydarzeń, to w tym wszystkim jest no, mocno poruszany ten aspekt tego wykalibrowania odpowiedzi, tak, zaplanowania, ile rakiet na co ma spaść, tak żeby to pokazać, ale jednocześnie, żeby te straty nie były zbyt dotkliwe, albo właśnie no, patrzenie na cele, tak, że to nie będzie w tym momencie instalacja nuklearna, ale może właśnie no, jakiś obiekt wojskowy o mniejszej randze, ale niewiele trzeba, żeby dajmy na to taki izraelski myśliwiec został przez Irańczyków zestrzelony i w tym momencie jeniec pilot izraelski no, zupełnie zmienia sytuację, jeśli chodzi o relacje izraelsko-irańskie, albo rakieta, która jednak nie uderza w kawałek pustyni, tylko ofiary są no, dwucyfrowe, dajmy na to. I w tym momencie jakby nagle stawka tej konfrontacji znacząco rośnie, mimo że strony nie dokonały tego celowo, tak, ale jakby gdzieś to było w tym ataku dopuszczane. No i to jakby na tyle eskaluje sytuację, żeby każdy kolejny ciosy są coraz mocniejsze. Znowu to brzmi takie trochę jak samonapędzający się mechanizm, ale no tak naprawdę największym jakby przekleństwem jest tutaj to, że na żadnej stronie może pojawić się na bierność, tak? Bo bierność jest tutaj najbardziej z perspektywy kosztowna, politycznie, wizerunkowo, tożsamościowo.
Profesor Fuad,
jeżeli mogę coś dodać tutaj, myślę, że Izrael, nie wydaje mi się, żeby atakowałby myśliwcami, dlatego że ta odległość między Iranem a między Izraelem je dzieli prawie że 2-3 państwa. I to zależy od której strony. Więc myśliwcy F-35 potrzebują dużą odległość. No to jak 1500 kilometrów w jedną stronę i 1500 kilometrów w drugą stronę, to znaczy, że musi być samolot, który tankuje w powietrzu. Nie wiem, jak by zareagowałyby inne państwa arabskie na to, z kolei jak przez ich terytorium Izrael będzie próbował myśliwcami atakować Izrael, mam na myśli tu Irak, albo czy Jordania, Syria i tak dalej. Co prawda Syria jest państwem upadłem raczej, a Rosja no nie wydaje mi się, żeby coś tam przeszkadzałby im. Natomiast no bardziej chyba rakiety będą używali.
I na zakończenie jeszcze generał Waldemar Skrzypczak. Panie generale, czego pan się najbardziej obawia? Jakiego scenariusza?
Eskalacji działań zbrojnych. To znaczy na tą chwilę widać wyraźnie, że inne państwa arabskie nie reagują w jakikolwiek sposób na wezwania Iranu do tego, aby tę świętą wojnę wymierzyć przeciwko Izraelowi. Wydaje się, że odpowiednio wcześniej Izrael podjął takie działania, które miałyby przekonać rządy państw sąsiednich i w stosunku do Izraela, do tego, żeby zachowały spokój, żeby stały z bronią u nogi, żeby nie było, nie włączały się w konflikt, nie zaogniały sytuacji. I wydaje się, że to Izrael osiągnął, a w tej chwili obawiałby się takiego uderzenia, które mogłoby wywołać sytuację, która mogłaby eskalować i by rozlała się na region wielka wojna, wielkoskalowa wojna. Tego bym się bardzo obawiał i uważam, że Izraelczycy powinni ważyć teraz swoje zamiary wetowe, mając na uwadze właśnie to, co powiedziałem, żeby nie doszło do rozlania się tego konfliktu wojny wielkoskalową.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za wyjaśnienie wielu kwestii, bo trochę tak jest, że to, co się dzieje tam, oczywiście nas przeraża, przestrasza, ale w gruncie rzeczy te informacje czasami pozbawione kontekstu, no, bardziej działają na emocje niż na nasze myślenie, takie prawdziwe, racjonalne myślenie o tej sprawie, o tym konflikcie. Także dziękuję za te wyjaśnienia. Profesor Fuad Dżomma, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Michał Wojnarowicz, analityk do spraw Izraela i Palestyny w programie Bliski Wschód i Afryka w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych Wojska Polskiego. Pięknie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dobranoc, spokojnej nocy.